gościem akademickiego Radia Indeks jest dr Agnieszka Opalińska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, pani
doktor. Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o studiach podyplomowych, których pani doktor jest kierowniczką. O studiach teoria i praktyka lobbingu w Unii Europejskiej. Tak zacznę może stereotypowo, ale to chyba ważne, bo lobbing kojarzy się źle. Tajemnicze spotkania, koperty pod stołem, afery, skandale, szara strefa, szantaż. Tego typu określeń można się doszukać, kiedy przegląda się fora internetowe, czy nawet w potocznych rozmowach. Czy słusznie takie określenia padają?
Ja myślę, że nawet niewielu Polaków wie, że my mamy ustawę regulującą kwestię lobbingu. Może nie jest to akt prawny doskonały, no bo powiedzmy sobie szczerze, że należałoby w tej ustawie wiele zmienić i doprecyzować, ale mamy coś takiego jak rejestr lobbystów w polskim Sejmie. I też trzeba pamiętać o tym, że no niestety w Polsce słowo lobbying zostało jakby naznaczone takim stereotypem, że właśnie lobbying równa się korupcja. Natomiast myślę, że to jest taka dosyć istotna kwestia, że należy się tym problemem zająć, bo dzisiaj lobbying jest jedną z metod działania i to jest najpoważniejsza metoda kontaktu między polityką a biznesem. Udawanie, że nie ma styku między polityką a biznesem, no jest pewnego rodzaju hipokryzją, moim zdaniem, polityczną. I w wielu państwach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej, w większości państw europejskich, od dawna reguluje się kwestia lobbingu. Szczególnie takim miejscem istotnym jest Parlament Europejski, bo jest to po Stanach Zjednoczonych tak naprawdę największe centrum lobbingowe. Jest ponad 7 tysięcy organizacji lobbystycznych zarejestrowanych w samej Brukseli. A zawód lobbysty jest dzisiaj normalnym, profesjonalnym zawodem i w Unii Europejskiej nikogo nie dziwi, jak ktoś się tytułuje z zawodu lobbysta.
W cywilizowanych krajach chyba to jest tak, że to jest normalne, że jakiś, nie wiem, szef Coca-Coli na przykład ma znajomości, powiedzmy, wśród senatorów, polityków i tak dalej, i ma ten kontakt z nimi. A u nas to tak troszkę brzmi dwuznacznie zawsze.
To znaczy,
to jest też
tak, że oczywiście jest ten lobbying bezpośredni, który polega na tym kontaktowaniu się i on jest oczywiście istotny. No, my to nazywamy znajomościami, no, ale to jest naturalne, tak, że ludzie w pewnych strefach, w pewnych kręgach po prostu się znają zawodowo. Natomiast tu też chodzi o coś innego, że tak naprawdę lobbyści to są często osoby profesjonalne, które są specjalistami, ekspertami w danych dziedzinach i oni najczęściej lobują w sposób pośredni, znaczy pisząc różne ekspertyzy, publikując je w internecie, tworząc badania, przeprowadzając badania. I nawet ostatnio była taka dyskusja w Parlamencie Europejskim, bo się okazało, że wielu posłów, na przykład pisząc interpelacje i pisząc swoje jakieś tam poprawki do aktów prawnych, korzysta z tych materiałów. Czyli nie przyznając się, tak? Otwarcie, nie przyznając się, tak naprawdę korzysta z tych materiałów lobbystycznych, bo no, to jest dosyć naturalne.
Padło hasło o ustawie. Ja tutaj sobie wynotowałam, tak króciutko przytoczę definicję lobbingu, bo mówimy o tej ustawie o działalności lobbingowej, tak? I ustawa mówi tak. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy politycznej w procesie stanowienia prawa. I to tak brzmi formalnie i brzmi dobrze, ale pewnie często sprowadza się też do takiej zasady dzisiaj ty mi, jutro ja tobie.
To znaczy, ta ustawa reguluje pewien kontakt. I ja powiem może, jak to wygląda w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że jest rejestr lobbystów w Sejmie i muszą się odbywać tak zwane publiczne czytania ustawy. I wtedy na stronach sejmowych ogłaszane jest takie publiczne czytanie ustawy i wtedy na takie czytanie mogą przybyć lobbyści zainteresowani. Oni wysłuchują i jakby zgłaszają swoje sugestie, swoje poprawki w sposób formalny. Teraz, czy ustawodawca to wykorzysta? No to jest tak jakby jego rola. No umówmy się, że każda ustawa i w każdej komisji powołuje się ekspertów. I to jest tak naprawdę ten faktyczny lobbying, bo no, ci eksperci też nie są znikąd. Oni skądś są. Oni mają też jakiś pogląd, oni też forsują jakąś ideę. No, cały czas widzimy w różnych dziedzinach naszego życia, począwszy od składu paliwa do, nie wiem, do żarówki, po skład czekolady czy margaryny. Ktoś to opracowuje, ktoś ustala pewne zasady. I to jest właśnie ten lobbying. I udawanie, że tego nie ma, Wiadomo, że to będzie korzystne, tak? Bo jeśli Unia Europejska każe nam wymienić żarówki, no to jakieś firmy, które produkują te określone żarówki, na tym skorzystają. To znaczy, że ich eksperci dobrze lobbowali, że udowodnili, że, nie wiem, trzeba wymienić, tak? Te żarówki, ponieważ one są energooszczędne, ponieważ, nie wiem, są mniej szkodliwe. I to jest właśnie to.
Pani doktor mówi o takim oficjalnym jakby, oficjalnym lobbingu, o można tak powiedzieć. Też Wyborcza pisała o tym, zdaje się, rok temu. Te dane mogą być aktualne, że właśnie, o czym pani też wspominała, w Wielkiej Brytanii tam jest, zdaje się, chyba 13 tysięcy lobbystów, w Brukseli 15 tysięcy, a w polskim Sejmie 12 oficjalnych osób. I może to jest też tak, że po prostu, proszę to ocenić jako politolożka, nawet nie kierowniczka studiów, ale może to jest tak, że skuteczniejszy jest po prostu taki lobbying podstolikowy, jak też można o nim mówić.
No myślę, że tak, tylko że no takie właśnie unikanie problemu, to znaczy nie mówienie o problemie, udawanie, że tego problemu nie ma, no właśnie powoduje, że narasta tak naprawdę taka stereotypizacja tego zjawiska. Moim zdaniem bardzo niekorzystna. Oczywiście no jest też ten, zawsze będzie tak naprawdę ten nieuczciwy aspekt lobbingu i na przykład w Parlamencie Europejskim też ostatnio była taka bardzo poważna afera, to znaczy dziennikarze dokonali takiej prowokacji i sobie wyznaczyli tam kilkudziesięciu posłów, no i próbowali lobbować w różny sposób, tak? Dowiadując się, co dany poseł lubi, czym się interesuje. Każdy z nas ma słabości i ta grupa się zawęża, tak? Bo jakoś tam większość posłów, że tak powiem, reagowała nie dziękuję, jakby nie odpowiadając na to, no ale znalazła się jakaś tam wąska grupa, która się dała. Nie wiem, jeden się dał uwieść na piękną, tak, zgrabną dziewczynę, z którą spotykał się na kawę, inny dał się uwieść na pieniądze, jeszcze inny na wpływy i prestiż. Ktoś lubi zegarki, ktoś lubi drogie pióra i no oczywiście ten aspekt lobbingu jest i będzie. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, to też jest bardzo ciekawe, jest określone w ustawie dokładnie. Jak się zaprasza senatora na kolację, to jest tam powiedziane, za ile ta kolacja może być. I nie ma takich sytuacji, jak ostatnio u nas z ministrem Nowakiem, że okazuje się, że on był na kolacji w klubie i nagle dziennikarze się dziwią, że kolacja może kosztować 20 tysięcy. Może.
Ale tam słyszycie, studenci.
Tak, ale tam jest to określone, że można tyle i tyle wydać. To trochę jest też tak, ja myślę, że jakby się pani spytała każdego europosła, to opowie, że europoseł, do którego nie pukają codziennie lobbyści, to znaczy, że nic nie znaczy. Czyli jak lobbyści się nim nie interesują, to znaczy, że on nie ma żadnych wpływów i możliwości. Natomiast rzeczywiście jest to trudne w tym zawodzie, że trzeba odróżnić. No, po części uczciwego lobbystę, a po części kogoś takiego, kto będzie próbował metod mniej uczciwych, no bo umówmy się, no takie też są stosowane, no ale to już jest problem polityka, tak? On pełni funkcję publiczną, no i powinien powstrzymać się od pewnych działań i wiedzieć tak naprawdę, co jest dobre, co złe.
Zaraz zapytam, czy państwo też będą tego uczyć, takiego załatwiactwa trochę na studiach, ale jeszcze wcześniej chciałam zadać, jak my Polacy w ogóle lobbujemy właśnie w Unii Europejskiej, już przechodząc troszkę pod kierunek.
Pod kierunek, to znaczy ja powiem szczerze, na przykład taką rzeczą, która bardzo mnie uderzyła, jak byłam w Brukseli, to jest kwestia braku lobbingu regionalnego, naszego takiego polskiego. Dlatego, że na przykład Niemcy, każdy land niemiecki, land, nie jako Niemcy, tylko każdy land niemiecki ma co najmniej dwa ośrodki lobbujące na rzecz tego landu. I tak samo Francuzi lobbują, tak samo lobbują Włosi, bo to jest kwestia sprzedawania turystyki, produktów, zachęcania do interesowania się już nie nawet krajem, tylko tutaj mówimy o takiej regionalizacji Europy. I te regiony, które dobrze lobbują, też na tym zyskują. Pod względem inwestycji, turystyki, właśnie lokalnych produktów. To jest bardzo takie istotne. No druga rzecz istotna to zaniedbywanie lobbingu ze strony polskiej powoduje, że tak naprawdę często musimy dostosowywać się do pewnych spraw, które są postrzegane przez pryzmat tych krajów, które są wyspecjalizowane w tym. No ja mogę na przykład ze swojej strony powiedzieć, pracowałam, odbywałam wizytę naukową w Komisji Równości Kobiet i Mężczyzn i no tam na przykład dostrzegłam taki problem, którym wydawałby się może banalny. To znaczy brak w Polsce badań na temat kwestii równości płci z podziałem, znaczy wszelkich badań, gdzie są uwzględniane płeć kobieta-mężczyzna. Jakby tego problemu, tak? Nie robimy tego. No i taka niby prosta rzecz. Ale to powoduje, że takie kraje jak Szwecja, Finlandia, które to robią, to one narzucają nam też pewien sposób widzenia tych kwestii, bo my nie mamy argumentu. polskie posłanki nie mogą jakby wychodzić też z pewnymi pomysłami, bo to nie podparte jest badaniami. Powstaje Szwedka i mówi tak, a u nas przeprowadzano badania takie i takie, to wykazuje, że tu i tu jest nierówność, że to i to należy zmienić. I później narzucany jest też nam pewien sposób realizowania pewnych kwestii. I to jest też ten problem.
Truskawkami się zajmowaliśmy swojego czasu.
Tak.
Z sukcesem. No dobrze, chciałam przejść do kierunku już. Dla kogo, no bo jak słuchacze pewnie już się domyślili, jest dużo do zrobienia i ten temat, rozumiem, się rozwija też, tak? Bo ten sektor, powiedzmy, takich lobbingowych usług, nie wiem, jak to określić, on się będzie rozwijał, tak?
Tak, no, będzie się rozwijał. Jakby tutaj mogę powiedzieć śmiało, że jest to zawód, który się będzie rozwijał. To nie będzie ginący zawód, a wręcz przeciwnie. To znaczy, będą potrzebni specjaliści. Trochę ten zawód lobbysty, bo jakby pani spojrzała na tych, którzy są zarejestrowani w polskim parlamencie, został w Polsce zagarnięty dla prawników. Ale moim zdaniem to nie jest tak, że lobbysta musi być prawnikiem, ponieważ to jest najczęściej interesowanie się określonym sektorem prawa i to też nie jest związane z pełnieniem tak ważnej funkcji jak sędzia, adwokat czy prokurator. Można się nauczyć prawa dotyczącego na przykład polityki transportowej. To nie jest jakaś bardzo rzecz skomplikowana, wymagająca aż tak, 5-letnich studiów prawniczych. Więc ja uważam, że to jest generalnie kierunek dla ogólnie humanistów, bo lobbysta poza jakąś wiedzą, którą powinien posiadać i dobrze, żeby był ekspertem w danej dziedzinie, ale ja mam wielu znajomych, którzy kończyli studia humanistyczne, a dzisiaj specjalizują się w energetyce odnawialnej, tak, w transporcie. Jakby tutaj to nie jest powiedziane. Możemy się w tej wąskiej dziedzinie, gdzie jest tak wąska specjalizacja, tego nauczyć. Humanista ma otwarty umysł. Jest w stanie się nauczyć naprawdę wiele. Natomiast rzeczywiście umiejętności lobbysty to na pewno to umiejętności miękkie. Umiejętność komunikowania się, negocjowania, mediacji, umiejętność sprawnego pisania różnych rzeczy, ekspertyz, przeprowadzania badań, analizowania danych, czyli nawet nie samego technicznego, bo do tego są programy, ale później opisania tego w taki sposób, żeby ktoś, kto to przeczyta, przekonał się do tej idei. Więc tutaj rzeczywiście to jest umiejętność organizowania eventów, spotkań, konferencji prasowych, konferencji. To są takie umiejętności bardziej organizacyjno-kreacyjne.
Kto będzie uczył? Jakie przedmioty się pojawią na kierunku? I jacy wykładowcy? Czy na praktyków możemy liczyć też?
To znaczy tak. No to jest też w nowej ustawie jesteśmy zobligowani do tego, żeby w tych studiach podyplomowych kłaść nacisk na praktykę. I tutaj rzeczywiście udało się, myślę, stworzyć to tak 40-60, czyli jest oczywiście ta teoria, która akurat w tym kierunku jest niezbędna, bo jest tutaj, mamy cały ten moduł wprowadzający, który ogólnie przypomina, mam nadzieję, studentów o systemie politycznym Europy, jak to jest zorganizowane, jakie są instytucje, jak to wszystko działa, co to jest w ogóle proces legislacyjny, jaki jest jego przebieg, jakie są etapy. Tutaj też udało mi się pozyskać, to akurat ten proces legislacyjny będzie prowadził pan Michał Graczyk, który się tym zajmuje w polskim Sejmie, w kancelarii premiera, więc jest specjalistą, on na co dzień ma z tym do czynienia. Jeśli chodzi o kwestie takie jeszcze teoretyczne, to mamy taki moduł, gdzie jest aspekt prawny lobbingu i są te wszystkie przedmioty prawnicze. No i tutaj poza prawnikami udało mi się w ogóle do współpracy pozyskać dwóch europosłów, europosła Zasadę i europosła Migalskiego. Z racji tego, że jednak ich wiedza jest moim zdaniem niezastąpiona, no bo oni mają z tym do czynienia na co dzień. Tak, udało mi się też pozyskać dwie osoby pracujące w Parlamencie Europejskim i dwóch lobbystów z Unii Europejskiej, którzy będą, którzy po prostu zajmują się na co dzień. Oni wpisują swój zawód jako lobbysta, więc oni będą uczyli tych przedmiotów technicznych, jakie są techniki, metody lobbingu, jak to się wykorzystuje w praktyce. Jest też cały taki blok, właśnie negocjacje, mediacje, komunikacja, public relations, organizacja eventów, czyli takie umiejętności miękkie, które są bardzo ważne, których się tak naprawdę nie uczy na normalnych studiach. A później student przychodząc do pracy tego się od niego wymaga, żeby on był kreatywny, umiał zorganizować. To nie jest takie proste.
No właśnie coraz więcej firm też wpisuje w ofertach pracy umiejętności miękkie. Nie każdy w ogóle wie co oznacza i czy je posiada. No
bo wiedza oczywiście jest istotna, ale pracodawca szybko chce mieć kreatywnego pracownika, który będzie po prostu potrafił załatwić ileś spraw, będzie potrafił się odnaleźć na danym stanowisku. No dzisiaj widzimy, że to się w taki sposób odbywa. Trzeba szybko, sprawnie organizować konferencje prasowe, eventy, konferencje, spotkania. Komunikować się to też nie jest takie proste, bo tutaj taka osoba musi być bardzo komunikatywna. Ona musi umieć rozmawiać z różnymi ludźmi, na różnym poziomie. I też, co wydaje mi się bardzo, bardzo istotne, postawiłam na tym, bo ja uważam, że to jest nadal jednak ważny dla humanistów język. Przez całe studia będzie angielski biznesowy, prowadzony przez profesjonalną lektorkę, która się w tym specjalizuje, i przez native speakera, który tutaj przyjedzie na specjalne zajęcia. I też bardzo fajny program stworzyli, bo oni to zrobili na takiej zasadzie, bo mieliśmy trochę problem z tym, jakie postawić warunki, czy trzeba już znać ten angielski. I zostało to stworzone w taki sposób program, że nie trzeba znać tego angielskiego. To znaczy, oni będą uczyć trochę takie, takie sytuacyjne rzeczy. Czyli to nie trzeba znać całego języka, ale można się nauczyć pewnych rzeczy, pewnych kwestii, pewnych zdań, pisania pewnych formalnych rzeczy, tak, żeby bez tej płynnej umiejętności językowej też się dogadać.
Kierunek nazywa się teoria i praktyka lobbingu i tu o praktyce też pani doktor opowiada, ale czy jeszcze będzie możliwość realizowania tego właśnie zakresu w takiej formie odbywania praktyk?
Tutaj miałam z tym problem, ponieważ w Polsce takich studiów nie ma. One raz kiedyś odbyły się na Kolegium Civitas, było ono z projektu unijnego realizowane. Próbuję takie studia też SGH, tylko oni właśnie w taki bardziej teoretyczny sposób do tego podchodzą. Natomiast ja analizowałam programy studiów uczelni europejskich i nie ma takiego uniwersytetu w Europie, gdzie nie ma takich studiów. No przynajmniej w krajach Unii Europejskiej, tych najważniejszych, Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Anglia, takie studia są. I one tam były, jakby znalazłam dwa sposoby rozwiązania tego. Jedne to było rzeczywiste praktyki, natomiast drugim sposobem były studia przypadku. I no ja ze względu na to, że na Zielona Góra byłoby ciężko znaleźć praktyki naszym słuchaczom, więc realizowałam to w sposób studium przypadku. Na ten rok, bo to jest kwestia też melodii przyszłości, to się może zmieniać, są trzy studia przypadku. To jest polityka transportowa w Unii Europejskiej, to jest rynek energetyczny w Unii Europejskiej i rynek medyczny i farmaceutyczny. Każdy z tych studiów przypadku prowadzi osoba, która się tym zajmuje, która po prostu jest albo szefem dużej firmy, albo dużej instytucji tym się zajmującej, albo jest lobbystą praktykującym. I jakby tą praktyką będzie wybranie sobie tego studiu przypadku i analiza, napisanie takiej pracy. Już biorąc tutaj do analizy konkretny przypadek, konkretną firmę.
To jeszcze na koniec dopytam o to, co zapowiedziałam. Czy takiego załatwiactwa też się nauczymy na tych studiach?
To znaczy, będzie chociażby mamy takie przedmioty jak kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem, które będzie prowadził pan Robert Żołędziewski. To jest nasz znany już trochę coraz bardziej tutaj lubuski aktor, pochodzący ze Świebodzina. Znam się z Robertem i akurat Robert jest świetnym przykładem. To znaczy, to jest taki człowiek, który jak go się wypchnie okniem, to wejdzie drzwiami i w sensie też takim pozytywnym. Ostatnio jak się pojawił na konferencji prasowej, to natychmiast potrafił załatwić 1000 rzeczy z panią szatniarką, z kimś tam jeszcze.
Ten głos.
Tak, ten głos, aparycje i tak dalej. Ale to jest ważne. No niestety, takie mamy dzisiaj czasy, że tak nas oceniają, jak wyglądamy, jak się zachowujemy. Ja zawsze to studentom tłumaczę, że jak wyjdą z uczelni, to przez długi czas, zanim znajdą tą swoją wymarzoną pracę, będą niestety stawiani w sytuacji, kiedy będą musieli robić dobre pierwsze wrażenie. I będą spotykali ludzi, którzy będą ich oceniali przez pierwsze kilka minut. I to jest ważne, nauczyć się tego. To nie jest proste. Ja byłam na takim szkoleniu, które robił pan Robert. Te szkolenia są dosyć okrutne dla uczestników, z jakim, że one obnażają prawdę.
Komfortowe.
Tak, bo to trzeba trochę spojrzeć inaczej na siebie, trzeba zobaczyć swoje wady, wydobyć swoje zalety, poznać siebie. Co robimy dobrze, czego należy unikać. Można się tego, ja nie mówię, nie, czy tu nie chodzi o to, żeby sztucznie kreować kogoś wizerunek, ale można się pewnych rzeczy nauczyć.
Ciekawy kierunek i ciekawy program, jak się okazuje, przysposobi do wykonywania takiej nowoczesnej i rozwijającej pracy. Myślę, że takiej też, która daje zarobić po prostu w
tak,
życiu
ale
zawodowym.
Myślę, że to jest taka wiedza, która tak naprawdę, bo to nie tylko do studentów, ale myślę, że do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, do młodych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę funkcjonują na polskim, europejskim rynku. To są takie umiejętności, które dzisiaj w biznesie każdemu się przydają.
O kierunku teoria i praktyka lobbingu w Unii Europejskiej rozmawiałam z dr Agnieszką Opalińską z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i kierowniczką tychże studiów. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam.